Leki z zielonej apteki.
6 minut po godzinie 11. Dzień dobry, Doroto.
Dzień dobry.
Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Jak zwykle raz na dwa tygodnie spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, jak leki z zielonej apteki, czyli wszystko, co zielone, co kwitnące, co wokół, ale nawet co zasuszone, może nam pomóc.
Tak.
O kwitnieniu nie będziemy mówić teraz, ponieważ powinny te wszystkie roślinki zakwitnąć, i kwiatki, i drzewa, i pączki na wiosnę. Niektóre się pomyliły. Nie wiadomo, czym to się skończy, nie wiadomo, co będzie. Natomiast koronawirus zbiera w Chinach swoje ponure żniwo. Dobrze, że wróciłaś, zanim epidemia się rozszalała.
Bardzo się z tego cieszę, a współczuję wszystkim tym, którzy no niestety doświadczają skutków działania tego wirusa.
A dziś, proszę Państwa, o odżywianiu według medycyny chińskiej. O tym, dlaczego niektórzy nie mogą schudnąć, skąd efekt jojo i jak leki z zielonej apteki, czyli zioła, mogą nam pomóc w utrzymaniu odpowiedniej, wystarczającej dla nas, akuratnej, jak to niektórzy mówią, wagi.
Tak. Profesor Ligier powtarza, że jeżeli możesz jeść i spać, to jesteś zdrowy. I rzeczywiście osoby, które mają apetyt na jedzenie, mają też apetyt na życie, a te, które są wyspane, mają wystarczającą ilość energii. I to jest bardzo ważne w kontekście naszego odżywiania, bo jeżeli nie mamy apetytu, to nie jesteśmy w stanie energii wytworzyć, a jeżeli nie możemy dospać z różnych powodów, no to też to, nawet jeśli najemy się dobrze, no nie zostanie wykorzystane jako to paliwo, no nie będzie jak tego zużytkować, prawda? I często właśnie z tego powodu pojawiają się problemy z nadwagą, tak? Z otyłością. I to już nawet u dzieci, ale tutaj będę mówiła głównie o nas, osobach dorosłych, o kobietach, tak? Jesteśmy kobietami i ja pracuję, przyznam, głównie z kobietami, aczkolwiek panowie też przychodzą, natomiast o wiele rzadziej proszą mnie o porady, wskazówki w zakresie obniżenia wagi. Natomiast panie, które, jak ja to mówię, mają taki typ urody i ciała, Moniki Bellucci, mówią, och, tak bym chciała te 3-5 kilogramów, a ja wtedy
zrzucić,
a ja wtedy mówię, to nie do mnie. Nie ma takiej opcji, żebym pomogła pani zrobić sobie krzywdę, tak? Mówiąc w cudzysłowie. Ale rzeczywiście odmawiam w takich okolicznościach, a jedynie pomagam skorygować to, co pani wkłada na talerz, ewentualnie o jakich porach jada, żeby rzeczywiście kształty Moniki Bellucci zachować, a nie pójść w kierunku Rubensa, tak? I jego modelek.
Ale skutkiem ubocznym właśnie tych zmian, które kobiety wprowadzają, może być utrata kilogramów.
Oczywiście, że tak. Aczkolwiek źle by się stało, gdyby to była nadmiarowa utrata kilogramów, co często się dzieje, dlatego warto mieć jakiś zapas w sytuacjach permanentnego czy przewlekłego stresu, czy też teraz gwałtownego wychładzania się w postaci częstego morsowania. I wtedy ta tkanka tłuszczowa pomaga nam uniknąć zapaści, można powiedzieć, tak? Bo mamy z czego czerpać, organizm może wykorzystać swoje rezerwy i zasoby, które w sytuacji, jak minie już ten czas taki trudny dla nas, gdzie nie mamy apetytu, nie chce nam się jeść, no to warto znowu odbudować.
603-06-06-06, Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Pod koniec ubiegłego roku miałam okazję zobaczyć i przekonać się na własnej skórze, jak bardzo działa regularne jedzenie na nasz organizm i wystarczająca ilość snu.
Tak, dlatego że organizm przyzwyczaja się do tego, że o określonej porze jest posiłek, więc po pierwsze mózg nie jest wygładzany, w związku z tym nie gromadzi zapasów. Jeżeli wie, że o określonej porze będzie kolejny posiłek, to on nie ma potrzeby.
Nie będzie się denerwował, biedaczek.
Tak, dokładnie. Nie będzie odkładał tłuszczyku, tylko będzie odkładał glikogen w wątrobie, który wiadomo służy temu, żeby wykonywać różne także energetyczne czynności typu jogging, trochę ruchu, nortwalking i tak dalej, tak? Dlatego regularne posiłki to jest pierwszy krok do tego, żeby nie było, czy to efektu jojo, czy właśnie odkładania nadmiaru tłuszczyku.
Ale rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ważne. Plus ruch, plus sen, i efekty są zadziwiające, powiem szczerze.
Co jeszcze bierzemy pod uwagę, mówiąc w ogóle o prawidłowym odżywianiu? No oczywiście porę roku i o tym to już bardzo często mówiłam, jak odżywiać się, szczególnie gdy jest chłodno, czyli tak jak mamy jesień, zimę, początek wiosny na przednówku, ale też inaczej się latem będziemy odżywiać, co często zresztą państwo sami czujecie, że latem macie ochotę na arbuza, na sałatkę, na coś chłodniejszego.
Na sok ze świeżych owoców.
Dokładnie. Czy na smoothie, natomiast zimą niekoniecznie.
Niekoniecznie.
Tak? Co jest jeszcze ważne? Oczywiście klimat, w jakim przebywamy, bo no teraz skończyły się już ferie, ale niektórzy wyjeżdżali do ciepłych krajów, w tropiki, nurkować, snurkować w Egipcie, tak? I to jest może już w dzisiejszych czasach nie tak dramatyczna zmiana klimatu, bo wyjeżdżamy z 7, 8, no dzisiaj z 4 stopni, a no tam jest jednak dużo więcej. I dla organizmu to również jest zmiana. No i co za tym idzie? Trzeba dostosować do tego nasze jedzenie. Ważny jest też wiek, bo nieco inaczej będziemy odżywiać nasze dzieci, inaczej będą odżywiać się nastolatki, kobiety w kwiecie wieku, osoby dużo starsze, to trzeba wziąć pod uwagę, bo zmienia się też nasz, czy wydolność naszego układu pokarmowego, ale też płeć nawet ma znaczenie, ponieważ u kobiet no, żyjemy w cyklu hormonalnym, w związku z czym są też według medycyny chińskiej zalecenia, jak odżywiać się w pierwszym etapie naszego cyklu, w drugim, w trzecim. Okazuje się, że są tutaj też podpowiedzi, jak to robić. No i to, co ważne, stan zdrowia. Każdy z nas w danym momencie jakoś się czuje.
Ma jakiś stan zdrowia.
Ma jakiś stan zdrowia. Jest on bardziej w harmonii lub dysharmonii, tak? Więc na przykład osoba, która właśnie załapała jakąś infekcję, albo osoba, która się przejadła poprzedniego dnia, czy nadużyła czerwonego wina, załóżmy, to wiadomo, że kolejnego dnia odżywi się nieco inaczej. Ale tutaj mówimy o takich rzeczach, które zdarzają się od, mówimy na to stan ostry, tak? Ale inaczej będzie, gdy dokuczają nam stany przewlekłe, czyli wiele lat mamy problem z zaparciami, biegunkami. Wiele lat mamy dysbiozę, tak? Czyli niewłaściwą florę jelita, bo było dużo antybiotyków. Wiele lat mamy problemy z żołądkiem i to już się oczywiście przekłada na nieodżywianie dla zapobiegania, ale to już jest odżywianie terapeutyczne.
Mhm. 603-06-06-06. Dziś o odżywianiu według medycyny chińskiej. No i o tym, dlaczego niektórzy nie mogą schudnąć. Skąd efekt jojo?
No właśnie.
Czyli po tym wstępie zacznijmy od tej regularności. 4 razy dziennie, 5 razy dziennie. Co na to mówi medycyna chińska? W małych ilościach, a często pewnie.
No i tutaj znowu powiem, że zależy, ale powiedzmy sobie,
To zależy.
Mówimy o osobie zdrowej, bez chorób cywilizacyjnych, która nie narzeka na...
Pokaż mi taką.
Częste... No, siedzi przed tobą. Wystarczą 3 posiłki dziennie. Aczkolwiek, no tutaj wiadomo, chodzimy też do dietetyków, sami sobie dobieramy, niektórzy mówią, że 5 i ja również się pod tym podpiszę, bo oprócz śniadania możemy mieć drugie śniadanie, tak. Bo to zależy też, co my zjemy, w jakiej ilości i jakie mamy potrzeby energetyczne.
A to nie jest tak, że mózg właśnie jest bardziej zadowolony, że częściej w małych ilościach niż rzadziej, na przykład 3 razy, ale suto?
Mózg będzie bardziej zadowolony, jeżeli to, co zjemy, niezależnie od ilości, zapewni mu dobre funkcjonowanie.
Czyli ta energia, o której mówiłaś.
Tak, i kluczowe jest tutaj nie to, no jest ważne, natomiast kluczowe jest to, co przyswoimy. Czyli niekoniecznie jesteśmy tym, co zjemy, ale tym, co strawimy. Bo rzeczywiście w obecnych czasach układ pokarmowy nasz niestety nie działa za dobrze i my nie jesteśmy nieraz w stanie strawić pokarmu w taki sposób, żeby odbudować tą energię, żeby to przyswoić. Czyli no tracimy czasem to piękne dobro z talerza, bo kupujemy na przykład z ekologicznych gospodarstw. Rzeczywiście staramy się, żeby to było dobrze przyrządzone, ugotowane, doprawione. Po czym nasz organizm i tak nie jest w stanie sobie z tym poradzić. I to jest jedna z przyczyn też efektu jojo, gdzie nawet jeśli wejdziemy na jakąś dietę, tak? Tych diet jest teraz naprawdę dużo. Nie jestem ich zwolenniczką, przyznam, o ile nie są dobrane do człowieka i zmieniane okresowo, no ale można uzyskać efekty. No i teraz, jeżeli nie trawimy dobrze, czyli za tym równolegle nie pójdzie troska o sprawność układu pokarmowego, czyli żołądka i śledziony, to za jakiś czas, a wcześniej czy później wracamy do starych nawyków, znowu pojawia się nadmiar ciała.
Baśka pisze: no to mój mąż jest przeciwieństwem tego, o czym pani mówi. Jada 2 razy dziennie, pracuje po 14 godzin, za to śpi, gdzie położy głowę. Nic mu nie smakuje i jada tylko chlebek z miodem. No chyba, że kanapeczki do pracy zrobię mu z wędliną. I co z nim zrobić, pyta Baśka.
To nie wiem, czy jest zaprzeczeniem tego, co mówię, po prostu wybrał inny styl życia. Nie wiem, jak ze stanem zdrowia obecnie, jakie są dolegliwości. Zrobić pani z tym nie może nic. Przykro mi bardzo, bo tylko pani mąż może coś z tym zrobić. I tak niestety to wygląda. Tak samo jak przychodzą do mnie ludzie i mówią, no i co pani ze mną zrobi? Ja mówię, nic. Bo ja nie mogę nic z panią zrobić.
To pani pan ze sobą coś zrobi.
Oczywiście, no tak. Także tutaj no, pierwsza rzecz to potrzeba u osoby, żeby dokonać jakiejś zmiany, a ta niestety pojawia się dopiero wtedy, jak zaczynamy mieć poważne problemy zdrowotne.
No bo jeśli pan pracuje 14 godzin dziennie, jada tylko 2 razy dziennie i to najczęściej, jeśli pani nie zrobi mu kanapeczek z wędliną, chlebek z miodem, no to nie wiem, jak z tą energią.
Może być bardzo
życiową.
Długo dobrze, bo jeżeli pan ma ogromne zasoby energii, którą dostał od rodziców w prezencie, w darze, to pewnie długo jeszcze może z tego korzystać. No niemniej jednak to jest taki dobry sposób na skracanie sobie komfortu życia, właśnie życia w zdrowiu.
Ktoś pisze, liczy się deficyt kaloryczny, a nie regularność posiłków.
No ja nie wchodzę w dietetykę medyczną, akademicką, bo z punktu widzenia medycyny chińskiej kalorie nie mają tutaj większego znaczenia, aczkolwiek oczywiście można to przeliczać, analizować. Tutaj może to nie to, że nie mają znaczenia, po prostu nie bierze się ich pod uwagę, bo tam co innego ma znaczenie. Ma znaczenie termika pokarmów, czyli to, jak one wpływają na nasze ciało. Czy będą raczej nas rozgrzewać, czy nas schładzać? I z drugiej strony, czy będą nas nawilżać, czy pomogą nam się osuszyć? I teraz patrząc na każdego człowieka, choć nawet państwo mogą sami się przyjrzeć sobie i stwierdzić, jestem zmarźlakiem. Albo właściwie czuję komfort cieplny, ale mam zimne dłonie, zimne stopy często. Albo jest mi zawsze za gorąco. Wszyscy się ubierają, a ja w krótkim rękawku i boso.
Tak, tak? Są takie typy.
Tak, i to jest pierwsza rzecz, którą bierzemy pod uwagę. No i tutaj, jak spojrzymy na jedzenie, to teraz patrząc na skrajności, wiadomo, że ta pierwsza osoba typu zmarźlak, no to lody, sałatki, zimne smoothie, surowe jedzenie absolutnie nie jest dla tej osoby, bo tylko się na tym wykończy. Natomiast dla osoby, której jest wiecznie za gorąco, jak zobaczymy, że sobie serwuje grillowane steki, ciężkie alkohole, ostre przyprawy, ciężkie jedzenie, no to rzeczywiście ona tylko jeszcze to gorąco będzie sobie podbijać. I z drugiej strony mamy tą suchość i wilgoć, gdzie patrząc tak w przyrodzie, szczególnie w Europie, to wśród ludzi częściej pojawia się nadmiar wilgoci. I o ile płyny to jest coś, czego potrzebujemy, tak? No bo krew musi krążyć swobodnie. Też to, co strawimy, to mleczko, które w jelicie cienkim do krwi się dostaje, no to też są płyny, tak? No nie tylko, bo i w limfa i tak dalej. Natomiast wilgoć to już są te płyny zagęszczone, które zaczynają blokować różne rzeczy. No i co państwo najczęściej zauważają? Katary, odczucie ciężkości w brzuchu, wzdęcia, gazy, śliwka w gardle, zaburzenia wypróżniania. Tak? To tak z układu pokarmowego podstawowe dolegliwości. No i teraz w zależności od tego, czy właśnie mamy ten problem, czy też na przykład problem z suchością, który zdarza się częściej u osób starszych, które nie mają już takiej potrzeby
picia, nawilżania
dokładnie, i często o tym zapominają, no to tutaj pojawiają się rzeczywiście duże problemy z tą suchością, bo i suche oczy często narzekają ludzie, suchość w ogóle wszędzie śluzówek, tak, zaparcia duże, no widzimy też po skórze, co się dzieje, tak, to są takie w dużej mierze też naturalne procesy, ale możemy je opóźniać. Właśnie wtedy nawilżającym jedzeniem. Także medycyna chińska podchodzi do jedzenia w sposób, można by powiedzieć, profilaktyczny i też terapeutyczny, i zwraca uwagę na to, żeby tym, co jemy, pomóc sobie, a nie zrobić sobie krzywdy.
Danka pisze, ja potrzebowałam schudnąć i odrzuciłam całkowicie słodkie. Małe posiłki zostały regularne i 13 kg do tyłu, pisze pani Danka. Cukier unormowany. Brawo.
Pięknie. Tutaj ogarnięcie apetytu na słodkie jest dużym wyzwaniem i rzeczywiście pojawia się coś takiego i to jest jeden z objawów słabości układu pokarmowego. Zdarza się nam brak apetytu jednocześnie połączony z łaknieniem na słodkie.
Bardzo często tak jest.
Tak. I u dzieci to jest bardzo częste i u dorosłych jest to bardzo częste. Do tego oczywiście też takie charakterystyczne objawy, jak właśnie ta ciężkość w brzuchu, wzdęcia, gazy, ale też, co ciekawe, te osoby mają często niskie ciśnienie, tak? I tutaj właściwie można by też powiedzieć o objawach, które jakbym wymieniła, to wszystkie te panie, które przyjmują hormony na niedoczynność tarczycy czy Hashimoto, powiedzą, ojej, przecież to są praktycznie wszystkie moje objawy. I często tak się dzieje. W medycynie chińskiej nie określa się nazwami chorób, tylko wzorcami. Oczywiście w Chinach również podstawą jest medycyna akademicka, ją się łączy z medycyną chińską, więc jest to przełożenie. Niemniej jednak mówi się, że u podłoża Hashimoto, gdzie często, czy niedoczynności, gdzie często problemem jest właśnie nadwaga, leży stres. I to, jak organizm sobie radzi, a właściwie nie radzi, ze skutkami tego stresu. Gdzie jednym z elementów jest odkładanie właśnie nadmiarowe tkanki tłuszczowej, to w naszym rozumieniu, z punktu widzenia medycyny chińskiej, nadmiaru wilgoci i śluzu.
No proszę, 603-06-06, dziś o odżywianiu, to temat rzeka, bo jak się okazuje, nie jest tak, że każda dieta i sposób odżywiania jest dla każdego, prawda?
Tak.
Że to zależy, czy jest nam wiecznie ciepło, czy raczej jesteśmy zmarzlakami, jak mówiłaś. Jaką mamy konstytucję.
Dokładnie, tak, prawda? Bo każdy z nas ma swoją. Ja przyznam, że no jeszcze 10-20 lat temu mówiłam o sobie zmarzlak i rozgrzewałam się również ziołami, nie tylko jedzeniem. I państwo też znają te zioła, bo przecież na pewno stosujecie cynamon, anyż, goździki.
Imbir,
prawda? Rozgrzewające przyprawy, papryczkę, które dodajecie do potraw, które sprawiają, że krew lepiej krąży, ale też, żeby krew lepiej krążyła, no to oczywiście potrzebny jest ruch. Nie nadmiarowy, który będzie nas wykańczał, bo wtedy, kiedy zaczynamy się mocno pocić, to tracimy ciepło. Tak? Więc tutaj uważamy, ale ruch jest bezwzględnie potrzebny.
Regularny,
dokładnie. Chociażby poranny spacer z psem. Wygrani są ci z państwa, którzy mają zwierzęta, którym potrzeba właśnie tego spaceru, bo to jest też dla nas bardzo dobre. Ale to może być też gimnastyka, tak? To może być spacer, nie wiem, wyjście po zakupy, cokolwiek. Do pracy pójść, dwa przystanki, zamiast wsiąść w tramwaj, pójść.
Mój znajomy lekarz mówi przynajmniej pół godziny dziennie do spocenia. Pół godziny dziennie, nie spacerek wolny z rozglądaniem się na boki, bo taki spacerek relaksacyjny, no jest miły oczywiście, bo jesteśmy na świeżym powietrzu, natomiast chodzi jednak o dość intensywny ruch, przynajmniej pół godziny dziennie. Codziennie.
Zachęcam w związku z tym też do tańczenia. Włączyć sobie muzykę w domu, po prostu trochę poskakać, poszaleć. Jak mamy dzieci, to jestem pewna, że dołączą.
Z radością.
Z radością i będą się cieszyły, że rodzice poświęcają im w taki sposób czas.
No tutaj poruszyłaś mój ulubiony temat, tylko szkoda, że w Trójmieście jest tak bardzo mało miejsc, gdzie osoby 40-50 plus mogą przyjść i potańczyć. No i to jest myślę wyzwanie, żeby znaleźć takie miejsce, gdzie osoby w tym wieku będą się dobrze czuły, nie tańcząc przy muzyce dyskotekowo-klubowej, tak. Prawda, która dominuje takie miejsca. Collins, nasz stały słuchacz, pisze, lepiej mieć brzuch od piwa, niż wcale nie mieć figury. No, panie Collinsie, zależy, jaki to jest brzuch, tak?
Bo zgadzam się absolutnie, że brak brzucha jest zdrowotnie mniej korzystny niż brzuszek, który widać wystaje, jak założymy nawet obcisłą sukienkę, bluzkę czy spodnie.
I widać, że mamy brzuch.
I widać, że go mamy, tak? Żeby go nie wciągać, tylko się nim chwalić i cieszyć, bo to jest oznaka zdrowia.
Więc powiedziałam, że mimo tego, że wiem, że pan zażartował, że też z tym brzuchem właśnie nie przesadzałabym, że musimy mieć płaską deskę, tak? Jak wiele dziewczyn, wiele kobiet dąży do tego, bo to wcale nie wychodzi nam na zdrowie, krótko mówiąc, ani psychicznie, ani fizycznie. Czy my musimy zniknąć? Musimy zniknąć, za chwilę się pojawimy.
Leki z zielonej apteki.
Witamy ponownie. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Hanna Wilczyńska-Toczko, dziś o odżywianiu według medycyny chińskiej. No i teraz może czas na praktyczne porady.
Tak. Oczywiście podkreślam, że mówimy tutaj o wskazówkach dla osób, które nie mają dużych problemów zdrowotnych, szczególnie też jeśli chodzi o układ pokarmowy, bo wtedy regulacja jedzeniem takich dolegliwości będzie po prostu niewystarczająca. Trzeba też wprowadzić wtedy konkretne zioła, receptury ziołowe, może nawet jeszcze jakieś inne kuracje. I tutaj chciałam podpowiedzieć kilka takich rzeczy, które mogą się przydać w komponowaniu własnych posiłków, czy to jest śniadanie, obiad, czy kolacja. I zacznę od tego, że w takim odżywianiu głównym składnikiem są zboża. I to, co z tych zbóż możemy zrobić. Najlepiej oczywiście zboża pełne. Mamy zbyt mało czasu, żeby wniknąć w omawianie konkretnych zbóż i jakie one mają oddziaływanie na nasz układ pokarmowy, w ogóle na nasze ciało, ale warto się tym zainteresować, bo wybierając określone zboża, warto mieć świadomość, że one mają też swoją termikę, mają też swoje smaki, które w określony sposób na nas wpływają. Czyli tu już możemy wykorzystywać to zdrowotnie. Natomiast pozostałe części to są warzywa, też około 30-40%. I w zależności od tego, czy jesteśmy wychłodzeni, tak, czy przegrzani, to będzie tam więcej surowego albo więcej gotowanego, przetworzonego. No są też oczywiście strączkowe, plus orzechy, plus nasiona, około 10-20%. Są też jajka, 2-3 razy w tygodniu mięso, w niewielkich ilościach, to nie są półkilogramowe porcje. Raczej idziemy w kierunku 100 gramów, tak? Także to jest niewiele. Ewentualnie zup na wywarach mięsnych. Masło klarowane, to często mnie państwo pytacie, na czym smażyć? No to tutaj polecam masło klarowane. No i w małych ilościach od czasu do czasu zsiadłe mleko naturalne, jogurt bez dodatków, takie z dobrego gospodarskiego mleka. Oczywiście oleje tłoczone na zimno, przyprawy, zioła i sól kamienna. Nie zapominajmy też o niej, bo niektórzy w ferworze zmian odżywiania wycinają zupełnie sól. Więc tutaj nie.
A w niewielkich ilościach jest nam potrzebna.
Tak, dlatego że sód i potas to bardzo ważne dwa składniki w naszym organizmie, szczególnie dla układu krwionośnego. Tutaj proporcje muszą być zachowane i czasami jak zaczynamy przesadzać z usuwaniem soli, tak, z naszych posiłków, no to może być problem. Jakie to mogą być posiłki? No to warianty na śniadanie przy założeniu, że właśnie jest sporo tych zbożowych rzeczy. Najlepiej gotowane zboża i tutaj mam na myśli wręcz całe ziarna, które oczywiście wcześniej trzeba namoczyć i potem długo gotować, no ale często nie ma na to czasu, tak? Więc mogą być oczywiście płatki owsiane, mogą być miażdżone te zboża, mogą być kasze, może być ryż, może być quinoa, czyli pseudo zboża, które przygotowujemy z różnymi dodatkami. Jakie to mogą być dodatki? No oczywiście doskonale nam znane, bo to mogą być owoce, orzechy, nasiona, przyprawy oczywiście. To mogą być krótko gotowane warzywa plus olej tłoczony na zimno. To znowu od naszych upodobań kulinarnych zależy. No i teraz dla osób, które rano nie mają apetytu, a osoby, które narzekają na nadmiar wilgoci w organizmie, właśnie mówią, że nie, no ja dopiero jestem głodna, czy głodna o 11 albo 12.
Wiele osób tak mówi, rano pije tylko kawę na przykład.
No właśnie, tak? I tutaj zamiast kawy polecam ciepły bulion. To może być po prostu filiżanka rosołu.
Ale spróbowałabym powiedzieć mojemu dobremu koledze, który uwielbia poranną kawę, wiesz co, ciepły bulion
jest lepszy. Jeżeli oprócz kawy jest też śniadanie, nie ma sprawy. Ale jeżeli to jest zamiast kawy...
Maciej Bogusławski, przepraszam, który program realizuje, aż się trzęsie ze śmiechu.
Wszystko zależy
od tego... Bo też uwielbia kawę rano.
No tak, no wszystko zależy od tego, w jakim jesteśmy stanie zdrowia, tak? I dopóki nie czujemy dolegliwości, a kawa nam bardzo smakuje, pytanie też, dlaczego nam tak kawa rano smakuje,
no,
tak?
A dlaczego,
co ona nam robi?
Co ona nam robi tak naprawdę?
Niektórzy mówią, że mnie ożywia... że pozwala mi zacząć funkcjonować, przywraca mnie do życia, tak? I tutaj już widzimy, to jest ewidentne wskazanie, że coś w tym organizmie jest w nierównowadze.
Że trzeba mnie przewrócić do życia.
Dokładnie.
Rano.
Że sen jest niewystarczający, że budzimy się zmęczeni, tak? Niewypoczęci. Więc warto się temu przyjrzeć. Drugi wskaźnik, że coś jest na rzeczy, że bez kawy porannej nie ma wypróżnienia. Tak? I oczywiście jeszcze najmniej, w cudzysłowie powiem, podejrzliwie zdrowotne jest to, jak ktoś mówi, ale to jest taki mój cudny rytuał.
Taki rytuał, lubię ten zapach, lubię ten smak.
Jem śniadanie, a potem lubię wypić sobie po nim kawę, którą gotuję z przyprawami na przykład, dla złagodzenia działania tego kwaśnego, gorzkiego smaku na żołądek, osuszającego, tak? Żołądek, dodaję odrobinkę miodu czy cukru.
Prawda,
na zdrowie, tak? Bo trzeba pamiętać, że kawa działa też osuszająco, a żołądek nie lubi suchości. Wiedzą o tym ci, którzy narzekają na refluks.
Tak? Czym właśnie? No to już powiedziałaś, bo chciałam zapytać, czym może skutkować duża liczba kaw względem tego, o czym mówisz, czyli o wysuszaniu organizmu. Na
Dokładnie.
Czym polega to wysuszanie?
No, kawa jako smak gorzki, tutaj znowu wchodzimy w zagadnienie medycyny chińskiej, ma kierunek działania w dół. Stąd właśnie po kawie często osoby idą do toalety i mówią, że dla nich to jest jedyny sposób i wspaniały sposób, żeby to zrobić. Tak? Czyli już widzimy, że nie tylko oczywiście idziemy w tym celu do toalety, ale też często potrzebujemy po prostu oddać mocz. Tak? Niektórzy, którzy wypiją kawę, mówią, no potem latam. Co widać, że kawa działa osuszająco, diuretycznie. Więc z jednej strony dla żołądka jest to niewskazane. Zresztą niektórzy mówią, ja po wypiciu kawy czuję kamienie w żołądku, czuję ból. No to już jest oznaka, że rzeczywiście oprócz tego, że może być ten refluks, ta zgaga, to nieprzyjemne uczucie pieczenia, to być może, jeżeli ból jest na poziomie żołądka, są też już nadżerki. No i wtedy zapijanie tego kawą niestety będzie prowadziło do znacznie gorszych dolegliwości, bo to będzie stopniowe coraz bardziej drenowanie, osuszanie z płynów już nie tylko żołądka, ale całego organizmu. Osoby, które piją dużo kawy, potem narzekają na suchość skóry też. Tak?
Ale powiedziałaś, że jeśli na przykład ta kawa jest po śniadaniu i jest ugotowana z przyprawami, które łagodzą tę kwaśność i tę gorycz, to w takiej postaci kawa nam nie zaszkodzi.
Nie aż tak bardzo i nie zaszkodzi tak bardzo osobom, które są raczej nadmiarowe, jest im cieplej. To nawet może czasami pomóc, czy też właśnie jak przy okazji jeszcze jest dużo takiej wilgoci, bo kawa to lekko schłodzi i osuszy. Natomiast może powiedzmy o wegetarianie, weganie, ale tacy z konstytucją wychłodzoną, bardzo szczupli, to kawa raczej ich nie wesprze, a wręcz przeciwnie. Mówię o takiej kawie zrobionej z ekspresu, czystej, gorzkiej, tak?
To... W czystej postaci.
Tak, tak.
Już nie mówiąc o kawie z mlekiem. Rozmawiałyśmy czas jakiś tam temu, że nie łączymy kawy z mlekiem.
Tak.
I że nasz organizm tego nie lubi, nasz żołądek tego nie lubi.
Chyba, że będzie to mleko roślinne, albo właśnie osoba, która chce złagodzić to osuszanie, a i tak jest sucha bardzo, tak? I doda do tego trochę miodu i takiej właściwie tłustej śmietanki, bo to już nawet nie mleko, ale tutaj chodzi już o takie nawilżenie mocniejsze. No i jeżeli ma wzorzec zimna gdzieś w tle, no to oczywiście ugotować taką kawę z cynamonem, goździkami, tak, żeby ona wtedy jest taka zharmonizowana, ta kawa, i ona zupełnie inaczej wpływa na nasz organizm niż taka zrobiona z super nawet ekspresu, który czasami w domu naszym stoi.
Ale powiedziałaś bardzo ważną rzecz, myślę, dla wielu osób, że jeśli rano wstajemy i bez kawy w ogóle nie ma w nas życia, i jesteśmy półprzytomni, to warto się przyjrzeć temu, jak funkcjonujemy i co jemy, i co wpływa na to, że wstajemy bez życia, bez energii, bez wigoru.
No tak, bo kawa będzie tylko takim wtedy dopalaczem właściwie, tak? Jeżeli w tej funkcji jest używana, no to nie będzie nam pomagać na dłuższą metę.
Ale w ogóle też kiedyś tłumaczyłaś tutaj na antenie, w audycji, że tak naprawdę to ta kawa zabiera nam energię, a nie dodaje, paradoksalnie, prawda? Wytłumacz to jeszcze raz, powiedz, bo to jest bardzo, bardzo przekonujące.
Każdy z nas ma swoją wewnętrzną moc i energię, którą dostał od rodziców. To są nasze zapasy przedurodzeniowe, można powiedzieć. I teraz my możemy je wspierać i robimy to, odżywiając się. I to jest ta nasza energia pourodzeniowa. Natomiast kawa i inne pobudzacze, co robią? One mają taką funkcję, że biorą część tych naszych zapasów i przekształcają to w energię. Sama z siebie kawa nie ma energii, którą my razem z nią wprowadzamy do organizmu. Ona jest tylko takim katalizatorem, która
naszej własnej energii.
Tak, nasze zapasy. Także jeżeli jest osoba, która ma tych zapasów bardzo mało, jest bardzo niedoborowa, wychłodzona, chuda i jeszcze będzie pić taką kawę, no to z czasem będzie coraz gorzej.
Aśka pisze, rano wypijam szklankę gorącej wody. W pracy piję kawę, chociaż zauważyłam, że wcale nie musiałabym jej pić. Podobnie jak ja, pani Asiu. Ja to robię jakoś tak nawykowo, dla rytuału, dla podderżenia rozgawora, jak mówią Rosjanie. Tak. Bo przy kawie dobrze się przy tym ekspresie rozmawia. I pisze pani Aśka dalej tak. To przyzwyczajenie. Lubię za to podgryzać orzechy, rodzynki i migdały, pisze Aśka.
To oczywiście, jeżeli układ pokarmowy świetnie sobie radzi z tym podgryzaniem i nie czuć żadnej ciężkości, na którą niektórzy się skarżą, super. Aczkolwiek zachęcałabym do wcześniejszego namoczenia tej garści orzechów, rodzynek czy innych suchych rzeczy, bo będą o wiele łatwiej strawne. I o ile dzisiaj możemy nie odczuwać żadnych dolegliwości, no to jak mówią, kropla drąży skałę. Za 20 lat możemy poczuć to, co właśnie te 20 lat wcześniej robiliśmy nie tak dla naszego żołądka.
Czyli to podgryzanie orzechów, rodzynków, migdałów nie bardzo na co dzień?
Nie dla każdego.
Nie dla
tak?
każdego.
I nie w takiej suchej postaci prosto z torebki. No i oczywiście, jeżeli mamy rodzime orzechy włoskie, laskowe, czy sami suszymy własne owoce, to też jest inaczej. I te nasze orzechy lepiej łuskać bezpośrednio przed zjedzeniem. Bo no, zawierają tłuszcze, które bardzo szybko się utleniają. Także
pani Maria, nie przepadam za kawą, ale od czasu do czasu lubię zaparzyć i postawić, żeby pachniała. No tak, bo zapach jest przepiękny.
Tak, bo też ten efekt pobudzający. Dlaczego? Ona rozprasza często u ludzi to nagromadzenie wilgoci. Proszę zwrócić uwagę, szczególnie ci z Państwa, którym ta kawa tak rano właśnie dobrze służy na przebudzenie, na jasność myśli. Czy przypadkiem nie macie Państwo oznak właśnie nagromadzenia wilgoci?
Czyli
taka mgła na myślach, że właśnie o poranku to proszę do mnie teraz nic nie mówić, ja muszę się najpierw obudzić, dojść do siebie.
I moją normę intelektualną muszę wzbudzić.
Tak, albo właśnie te katar z nosa, taki cieknący rano, to kichanie, ta śliwka w gardle, to odchrząkiwanie. Właśnie też sprawdzić, czy po jedzeniu, to już nawet czegokolwiek, zjedzeń czegokolwiek, ja nie mówię o strączkach, nie wywala nam brzucha, nie czujemy, że ten brzuch jest twardy, bolący, tak? Nie ma nadmiarowych gazów. No bo to będzie znaczyło, że gdzieś ta nagromadzona wilgoć jest i właśnie u osób, które wypiją taką gorzką kawę, następuje to przebudzenie, bo ta wilgoć, krótkookresowo oczywiście, zostaje rozproszona. Ale to nie jest najzdrowszy sposób na rozproszenie tej wilgoci, bo o wiele lepiej będzie wypić
ciepły bulion.
Oczywiście, ciepły bulion jak najbardziej. Ale jeżeli już nie ciepły bulion, a chcemy wypić herbatę, to ze skórki gorzkiej pomarańczy albo gorzkiej mandarynki.
Herbatę ze skórki gorzkiej mandarynki lub pomarańczy?
Tak, która będzie działać właśnie na transformację, przekształcenie tej wilgoci i jej rozproszenie.
Plus ciepły bulion.
Tak.
No ale ty wcale nie żartujesz z tym ciepłym
absolutnie.
Bulionem.
Ale może być na przykład zupa miso, bo są osoby, które ją uwielbiają, albo może być klej kryżowy, ale klej kryżowy to nam się kojarzy jako taki gęsty, niesłony klej.
Taka ciapa okropna.
Ciapa. Natomiast tu ja bardziej mówię o jeszcze większej ciapie, czyli tak naprawdę o zupie, gdzie, jak się śmiałam, zobaczyłam to congee, czyli właśnie taki klejk czy zupę jaglaną w Chinach, to koleżanka skomentowała: mój Boże, gdzie ta jagła tutaj na gar zupy pływa 5 ziarenek, tak? Ale rzeczywiście jest to niezwykle odżywcze, jak taki gęsty sobie kleik i możemy parę łyżek tylko z dodatkiem warzyw albo czegoś słodkiego możemy sobie zjeść.
Albo owoców. Owsianka na przykład jest bardzo popularna w wielu domach. Widzę, że coraz popularniejsza. Ciepła owsianka.
Tak, są osoby, które mówią: o Jezu, owsianka, ja nie mogę. Ale jak już dodadzą różnych przypraw rozpraszających, nawet troszeczkę czegoś ostrego, tak? Imbir jest ostry, suchy, świeży. Jak dodadzą czegoś rozgrzewającego, bo na przykład są z marźlakami, to nagle się okazuje, mówią: wow, to mi służy, to jest smaczne. Tak? Czyli to jest też kwestia
i
tego,
też jak się
przyprawi.
To jest energetyczne. Pod dawce takiej miseczki z płatków owsianych mamy naprawdę to, o co nam chodzi, pijąc kawę.
Tak, a jeżeli u niektórych jest inaczej, czyli mówią: nie, ja właściwie po godzinie od takiego śniadania to jestem głodna czy głodny, no to warto się przyjrzeć głębiej, co się dzieje w organizmie, że właśnie takie zjawisko ma miejsce.
Dzień dobry, a co z kawą zbożową, pyta Ola.
No, kawa zbożowa, tylko taka nie instant, tylko rzeczywiście mielona i gotowana. Również ma właściwości lekko osuszające, ale o wiele mniejsze niż ta kawa prawdziwa.
Ja widzę, że my będziemy musiały za 2 tygodnie zrobić jeszcze kolejną audycję na temat tego odżywiania, bo pytań od Państwa jest bardzo wiele, a my nie dotknęłyśmy jednak tego tematu, który interesuje nas wszystkich poza zdrowotnością naszego organizmu, to jednak ta waga tego organizmu. Mm-hmm. No, wielu z nas ma nadwagę i dąży do tego, żeby tych kilogramów było mniej. Mm-hmm. Więc jaki sposób jedzenia, jaki sposób życia, to wiadomo, ale jaki sposób jedzenia i wspomożenie przez leki z zielonej apteki może doprowadzić do tego, że waga będzie zadowalająca, a oponka w miejscu, w którym zwykle lubi się robić, mniejsza.
To mamy jeszcze chwilę czasu, to w takim razie podpowiem jedną rzecz. Mm-hmm. Teraz akurat, no, z punktu widzenia i medycyny chińskiej i roku nowego, który się rozpoczął właśnie, ja w ten weekend miałam szkołę i 25 świętowaliśmy nowy rok chiński, rok metalowego szczura i też tak naprawdę zaczyna się wiosna dla wątroby, czyli czas wątroby, to teraz dla osób, które mają lekką oponkę, tak, czy nawet większą niż lekką, mogą troszkę wątrobie swojej ulżyć. W jaki sposób? Mhm. No oczywiście wymaga to pewnych wyrzeczeń, ale umówmy się, że to będzie tylko na 2 tygodnie, więc nawet osoby, które mają jakieś dolegliwości niewielkie, krzywdy sobie dużej nie zrobią. No ale od czego zacznę? Od tego, co należy wykluczyć. Jeżeli jemy mięso, jeżeli jemy białko zwierzęce, no to trzeba je całkowicie odstawić. Do tego oczywiście dochodzi odstawienie słodyczy, cukru. Przy czym świadomie mówię słodyczy i cukru, bo jednak trochę owoców, mniej suszonych, więcej może krótko pieczonych czy kompotów jak najbardziej. Odstawiamy też kawę, herbatę i alkohole na najbliższe 2 tygodnie. Jak gotujemy? Gotujemy krócej, bez przykrycia i nie mieszamy za często. Do tego warzywa oczywiście, zboża, trochę strączków, pod warunkiem, że nie reagujemy na nie niestrawnością. Natomiast jeżeli chcemy poprawić strawność strączków, to do gotowania, po pierwsze może powiem tak, trzeba namoczyć fasolę i to do momentu, aż pęknie i pojawi się taki kujący kiełek. Druga rzecz, dodajemy do gotowania imbiru i to dla osób, które są wychłodzone i nie trawią dobrze strączków, albo alk dla osób, które przeciwnie, mają nadmiarowe gorąco, ale też średnio trawią strączki. Oczywiście przyprawy. Przyprawy, które będą, jeżeli mamy dolegliwości typu właśnie wzdęcia, gazy, bóle brzucha, ciężkość, no to dodajemy majeranku, kminku, owoców kopru włoskiego. Jeśli chodzi o herbatki, no to bardzo dobry będzie liście mniszka lekarskiego, szczególnie jeśli mamy nadmiar gorąca, ale bardzo dobra wspominana już skórka z gorzkiej mandarynki. Też możemy kupić sobie korzeń arcydzięgla, który świetnie osusza ciało z wilgoci. Dostaniemy w każdym zielarskim.
I co z nim?
Herbatkę sobie możemy taką. No trzeba ją podgotować, no bo to są jednak korzenie. Ewentualnie namoczyć i doprowadzić do zagotowania.
I codziennie jemy taką potrawę?
I przez 2 tygodnie sobie, to nie musi być jedna potrawa, tak? To mogą być zupy, których oczywiście jemy więcej. I ja niektórych zachęcam nawet, i to na dłuższy okres niż 2 tygodnie, no ale to już muszę widzieć osobę, jak ona zdrowotnie wygląda, ale przez 2 tygodnie możemy sobie nawet zrobić dietę zupową, czyli 3, 4 czy 5 posiłków, tak jak będziemy czuli głód, tylko zupy.
Na wywarze bezmięsnym?
Bezmięsnym.
Czyli 0 kawy, 0 alkoholu, tak. 0 herbaty?
Tak.
Nawet zielonej?
Tak.
I 0 mięsa?
Tak.
I twoje ulubione buliony.
Oczywiście.
I patrzymy, jak się będziemy czuć i co z naszą energią życiową. A tutaj ciekawy pan Jacek pisze, a co z kawą bezkofeinową? Czuję, że kofeina mi szkodzi, czuję się po niej roztrzęsiony. Kawa bezkofeinowa rozwiązała problem, pisze pan Jacek. A jak ma się to od strony zdrowotnej?
No tutaj to, że kawa nie będzie miała kofeiny, nie zmienia za bardzo jej charakteru. Ona ciągle będzie gorzka.
Ciągle będzie kawą.
W związku z tym ciągle osuszająca, tak. Także tutaj... O ile rzeczywiście nie będzie tego efektu rozklekotanego serca, tak, i podniesionego tętna, bo to rzeczywiście na pana kofeina, jak widać, tak działa, o tyle te inne aspekty kawy dalej będą miały miejsce.
Dorota pyta, a co oprócz kawy zabija naszą wrodzoną energię? To dobre pytanie.
Tak, oczywiście. No, brak równowagi między pracą a odpoczynkiem, czyli wysiłkiem i odpoczynkiem, przy czym tym wysiłkiem może być także nadmiarowy sport, to nie zawsze jest odpoczynek, sen niewystarczający, czyli jaki to jest niewystarczający? Zasypiamy późno, czy kładziemy się późno, północ czy później, odchodząc bezpośrednio od komputera, telewizora, tableta, wybudzanie w nocy, płytki sen, czasami też wstawanie do toalety w nocy może sprawić, że no pozbawia nas tej energii i rano no nie ma szansy, żebyśmy się obudzili wypoczęci. Również intensywne sny. I to nawet nie mówię o koszmarach. Niektórzy się cieszą, że mają dużo kolorowych snów intensywnych, ale to też powoduje, że rano obudzimy się mniej wypoczęci. No, oczywiście też to, jak radzimy sobie ze stresem. Bo to, że stres towarzyszy nam w życiu, no to od epoki kamienia łupanego, czy od czasu, jak się pojawiliśmy na świecie, tak? Natomiast to, co my z tym stresem robimy, czy jego, z jego skutkami, na pewno też będzie nas pozbawiało... pozbawiało energii.
A z rzeczy do jedzenia jeszcze i do picia?
Wszystko to, co wymaga od nas ugotowania w żołądku, czyli rozgrzania. Czyli zimna woda, z lodem napoje, lody, surowizny. Szczególnie jeżeli to jest takie odżywianie regularne, surowe i zimne. To będzie nas pozbawiało energii. Ale również jeśli jemy zbyt gorąco, zbyt ostro, gdzie pocimy się podczas posiłków, to również pozbawia nas energii. Wraz z cennymi płynami. Także z jedzeniowych rzeczy to zarówno za zimno, jak i za gorąco, czyli zbyt rozgrzewająco, też nie będzie zdrowo.
Pani Barbara, drogie panie, dzięki za rady dla zimnych i chudych. Ważę już 43 kg. Ojej, pani Barbaro. Jest mi zawsze zimno, ale bez kawy porannej nie budzę się. Postaram się choć część porad wprowadzić do mego stylu życia, pisze pani Barbara.
No częściej się okazuje, że trudno jest przytyć, łatwiej jest schudnąć. No nie wiem, jakiego wzrostu jest pani Barbara, ale dość niepokojąca waga, przyznam, 43 kg.
Może paluszek się pani omsknął, może to jest 53 albo 63, nie wiem, no jest napisane w SMS-ie 43.
Tak, tak.
Pani Marta, jeszcze, a co jeśli nie mogę spać w związku ze stresem, co można zrobić? Och, ile osób chciałoby znać odpowiedź na to pytanie, bo znowu na każdego co innego działa.
Tak, oczywiście.
W kwestii bezsenności.
No ja przyznam, że jeżeli stres jest maleńki, nieduży, to ja sobie pomagam zaparzając herbatę z No i tutaj podam nazwę Suan Zaoren. To są nasiona głożyny pospolitej, czyli jak znamy czerwone daktyle dacao, no to nasionka...
Wszyscy znamy czerwone daktyle dacao.
Można sobie wygooglować. To nasiona właśnie tego daktyla ułatwiają nam dobry sen.
Oczywiście, melisa.
Tak, melisa znana. Z dziurawcem, żeby gonitwę myśli powstrzymać, tak? Tylko no to są takie ilości już większe, to tam łącznie 9 gramów takiej mieszanki, tak? Nie tam łyżeczka płaska, bo to za mało.
Dziękujemy bardzo Państwu. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Spotkamy się za 2 tygodnie i temat być może będziemy kontynuować. Bo jeszcze o słodyczach versus chęć bycia szczupłą i lekką, tak? Albo lekkim. Dziękujemy i usłyszymy się za 2 tygodnie. Jutro zapraszamy na Wsie Porady w Radiu Gdańsk.
Leki z zielonej apteki.